Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, prawie 8 minut po godzinie 9. Przemek Woś. Witam w zastępstwie Wojciecha Surtińskiego, który odpoczywa. Śniadaniu polityków. Dzień dobry, witam naszych gości. Ewa Lider, Nowoczesna. Dzień dobry. Monika dobry, Baran, Porozumienie.
Dzień dobry.
Poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska.
Dzień
koniec
dobry,
wakacji nastąpił, proszę Państwa. Nie da się tego pominąć. Dziś inauguracja roku szkolnego, taki pierwszy symboliczny dzwonek do szkoły. Państwo do szkoły chodzili, wracali z ochotą, czy raczej z dużą rezerwą, pani Ewa Lider?
No ja dzisiaj widziałam smutną minę mojej córki.
A pani miała podobną?
Podobną, zawsze miałam podobną, niestety. Wakacje powinny być pewnie dłuższe, dzieci zawsze tak myślą, ale następnego dnia już dziecko jest radosne, ja też już jak spotkałam koleżanki i wszystko się zaczęło, to było
Państwo
dobrze.
Podobnie?
No więc spotkanie z przyjaciółmi zawsze było pociągające, których się nie widziało przez czas wakacji, tak, bardzo chętnie zawsze.
No tak, zgadzam się z panem Januszem. Pierwszy dzień, żeby się spotkać z kolegami, był zawsze fajny, ale ja bardzo ciężko wspominam ten 1 września, dlatego że mnie się kojarzyły zawsze raz, że już znowu trzeba iść do szkoły, a dwa, że ta nieszczęsna data 1 września, która zawsze gdzieś była obchodzona u nas w kraju. I tak mnie przynajmniej tak pakowała w nie najlepszy nastrój.
Trochę przygnębienia.
Trochę takiego tak przygnębienia, tak. Trochę czasu potrzebowałem, żeby się obudzić.
Właśnie, natomiast zawsze miałam problem z tym, żeby się obudzić i to zostało mi chyba nadal. Szkoła kojarzy mi się z tym, że trzeba było niestety wcześnie wstawać. Dla mnie stanowczo, jak zwykle, zawsze za wcześnie.
No niestety, w wakacje dzieci wstają o 7, a potem w roku szkolnym jest kłopot, żeby się
ściągnąć. W weekendy też podobno.
No właśnie, tak to jest. A za nami też obchody rocznicy sierpnia 80 i obchody wybuchu II wojny światowej. Jak Państwo oceniacie te obchody? Bo one jeszcze rok temu, zwłaszcza jeżeli chodzi o uroczystość na Westerplatte, była pełna kontrowersji. Natomiast czy to nie jest tak, że za dużo trochę polityki jest w tych obchodach? Czy trochę więcej powinniśmy się zadumać nad tym, co się działo, wyciągać jakieś wnioski, bo ciągle się tam takie wątki polityczne przewijają? Pan poseł Janusz Śniadek może tym razem.
No więc z całą pewnością ja tu bardzo tym jestem zmartwiony, bo te tutaj jakby zacierają się gdzieś te kwestie, przepraszam, edukacyjne. Przecież elementem obchodów jest owszem oddanie czci, złożenie hołdu tym wszystkim, którzy ponosili ofiary dla Polski, dla ojczyzny. Akurat te dwie daty się zbiegają. 1 września to heroizm, bohaterstwo żołnierzy. 31 sierpnia to no, oddanie też hołdu tym wszystkim czasem bezimiennym ofiarom, bohaterom, dzięki którym bezkrwawa rewolucja Solidarności dała wolność Polsce, Europie i światu. Takie patetyczne, duże słowa, ale w tym jest dużo. Natomiast Jan Paweł II przestrzegał nas, nauczał, wręcz stawiał nam oczekiwanie w 2003 roku, że musimy uczyć młodzież, przekazywać młodzieży, ile, jaką cenę trzeba było zapłacić za tę wolność, którą się dzisiaj cieszymy, po to, żeby umieli tą wolność szanować, ją doceniać i jak będzie trzeba, przyjdzie czas próby, również taką ofiarę ponieść. A natomiast te no, kontrowersje, zamieszanie, te próby dyskontowania tych takich ważnych, patriotycznych rocznic do jakiejś bieżącej polityki, no nie są budujące, są raczej źródłem zgorszenia także dla młodzieży i to jest najgorsze.
Pani Ewa Lider?
To ciekawe, że mówi to pan poseł Śniadek, który jest przedstawicielem Solidarności, która dzisiaj jest związkiem zawodowym, można powiedzieć, partii rządzącej, a nie reprezentuje społeczeństwa. Przypomnę, że 9,5 miliona Polaków i Polek należało kiedyś do Solidarności i mogę się założyć, że większość z nich dzisiaj się nie zgadza z tym, co robi ta dzisiejsza Solidarność, zawłaszczając to święto sierpniowe, te porozumienia sierpniowe i zapominając o wielu bohaterach Solidarności, na przykład o Lechu Wałęsie, nie wymieniając go nigdy jako przywódcy, jako człowieka, który wiele zrobił, udając, że nie istnieje, próbując go wygumkować. Więc to, co pan powiedział, ja się z panem zgodzę, bo w tej warstwie pierwszej oczywiście mamy wspólne korzenie. Jesteśmy gdańszczanami czy gdynianami, stąd uczestniczyliśmy w tym, bądź nasi rodzice, i powinniśmy wspólnie świętować. Ja bym bardzo tego chciała, ale co roku patrzę i jest coraz gorzej. W tym roku było jeszcze gorzej, jeszcze bardziej byliśmy rozdzieleni, jeszcze bardziej byliśmy daleko od siebie, oddzielnie świętowaliśmy, a później 31 sierpnia tego roku na przykład weszła Solidarność po naszym składaniu kwiatów i zerwała zdjęcia bohaterów Solidarności z bramy numer 2. To jest po prostu nie do pojęcia.
Pani Monika Baran?
Jeżeli mówimy o rocznicach, no to ten ostatni okres, ostatni tydzień jest obfity, bo to i 31 sierpnia i porozumienia sierpniowe, ale również kolejny dzień, 1 września i rocznica wybuchu II wojny światowej, gdzie również polityka zdominowała niestety i to w bardzo żenujący sposób, kiedy odnosi się na tym szczególnym miejscu, gdzie tak wiele osób z takim poświęceniem trwała walka o obronę polskości, o obronę naszego kraju, gdzie rozpoczynała się wojna, gdzie doniesienia o tym, że Westerplatte jeszcze się broni, było motywujące dla wszystkich innych, którzy w innych częściach kraju, a tutaj mówimy o tym, że jakimś podziale, jakimś wyodrębnieniu, jakimś zaprzeczeniu ogólnopolskiej polityki, jakiejś próbie nadania jakiejś na relacji tutaj lokalnej, to zupełnie jest niepotrzebne, zupełnie godzi w wartość tego święta i właśnie prowadzi do tego, że wprowadza dezorientację. Chcemy uczcić święto, a okazuje się, że rozmawiamy o tym, jaki jest konflikt na linii rząd, a samorząd lokalny. Absolutnie nie powinno mieć to miejsca.
Grzegorz Furgo?
No proszę Państwa, tak, no 31 sierpnia rzeczywiście będzie to data, która będzie trudna, żeby nie była polityczną datą. Gdyż żyjący jeszcze i mający się bardzo dobrze główni bohaterowie tamtych wydarzeń są bardzo mocno poróżnieni i tu widać, że to porozumienie będzie jakby najtrudniejsze, czyli ta polityka raczej będzie. A co do 1 września, no to jest zdecydowanie, uważam, że tej polityki w ogóle nie powinno być. Dlatego, że to
jest. To dlaczego tak się dzieje, że tam żyjemy, padają polityczne deklaracje?
Żyjemy w takim miejscu na ziemi, które jest symboliczne nie tylko dla Gdańska, nie tylko dla Polski. To jest bardzo symboliczne miejsce dla świata. Tu się zaczęło to piekło 1 września, które ogarnęło, można powiedzieć, cały świat. Zginęły setki milionów ludzi. I tu w Polsce się zaczęło to okropieństwo. W związku z tym naprawdę tu powinniśmy być wszyscy razem i mocno głowę pochylać dla tych, którzy w beznadziejnej tej walce przez 7 dni bronili się. To jest taki symbol. To są polskie Termopile. Co by nie powiedzieć. Dlatego jestem bardzo przeciwny jakimkolwiek upolitycznianiu 1 września. A 31, no cóż, tak to będzie. No, tak to będzie. Podejrzewam, że...
To nigdy nie będzie wspólnych obchodów? Takiego wycofania się trochę
boję się, że pokolenie, które wprowadzało nas w tą wolność, jest zbyt mocno podzielone. I to już historycy będą rozstrzygali chyba przez wiele lat, wiele sporów, no nic na to nie poradzimy. Szkoda tylko rzeczywiście, że to jest data na jeden dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, że młodzież dostaje sprzeczne sygnały, bo to też się nam będzie odbijało czkawką. Ale tutaj nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o tą datę, że to się uda zrobić bez polityki.
Ale Solidarność chyba była raczej ruchem, który miał łączyć, a nie dzielić. I to się widać chyba nie udało, panie pośle.
No więc właśnie kwestia tego, kto łączy, kto dzieli, jak to wygląda dzisiaj, rola Lecha Wałęsy. To są sprawy, które stawiają przed nami pytania. Ja powiem tak, kiedy dziennikarze na początku lat 2000, kiedy pojawiały się te pierwsze książki SW Lech Wałęsa, czy ta książka pana Zezaka, pytali mnie o mit Lecha Wałęsy, czy można zniszczyć ten mit, to odpowiadałem jedynym, który może zniszczyć ten mit, jest sam Lech Wałęsa. I mam takie uczucie dzisiaj, że bardzo skutecznie mu się to udało. Natomiast nikt nie przekreśli biografii Lecha Wałęsy, nie przekreśli tego, że on był tym pierwszym historycznym przywódcą. I tego nikt nie kwestionuje, zwłaszcza w Solidarności, ale nie tylko. Natomiast pytanie, co dalej? A może przypomnę, bo już tu dzisiaj też było wyliczane, sam Wałęsa podnosił nieraz, że on zostawił, czy był przywódcą 10-milionowej Solidarności, a ta Solidarność to już jakieś resztki. Natomiast prawda jest taka, że kiedy Lech Wałęsa, przewodniczący Solidarności, pod koniec roku 90 odchodził ze związku, wcześniej wykorzystując związek jako pewien wehikuł w kampanii wyborczej na prezydenta, zostawił niespełna 2 miliony członków. Także jeśli już odnosimy się do Solidarności z czasów Lecha Wałęsy, to powiedzmy sobie jasno. W roku 90, kiedy Lech Wałęsa odchodził na urząd prezydenta, było ich niespełna 2 miliony, potem cały czas topniało w okresie transformacji, reforma Balcerowicza i tak dalej. Natomiast czy Solidarność ruch społeczny, czy związek zawodowy? Owszem. W roku 80-81, w tym okresie karnawału, Solidarność spełniała bardzo różne funkcje i była parasolem dla wielu różnych ludzi. Natomiast formalnie i zgodnie z prawem to zakłady pracy były tymi bastionami, które wywalczyły w roku 80 i w oparciu o te wszystkie inne środowiska, w oparciu o tych robotników, pracowników zakładów pracy, którzy strajkowali, mogli włączyć się w to i korzystać z tej...
Ale dobrze pan wie, że zawsze musi być jakiś przywódca, musi być jakiś lider, musi być jakaś myśl.
Ale ja przepraszam, ja nie bez powodu dążę do tej tezy, bo potem po roku 89-90 właśnie wśród tych robotników było ogromne poczucie zdrady, że te elity, ci ludzie, te środowiska, które wykorzystywały, owszem, z otwartymi ramionami robotnicy ich wszystkich przyjmowali, ale że jednak ci ludzie odeszli, zdradzili i zostawili ich samych. I ja to ich pytania kieruję dzisiaj do tych różnych liderów, którzy powołują się na jakieś swoje rodowody solidarnościowe, czy wy możecie spojrzeć w oczy tym ludziom, którzy pozostali wierni, pozostali przy Solidarności, ponosili ofiary tym anonimowym bohaterom Solidarności, że im zadość uczyniono. Dopiero półtora, niespełna dwa lata temu ten dodatek kombatancji dla osób przekonowanych, represjonowanych w stanie wojennym i wcześniej za działalność antykomunistyczną został przyznany. Nie mam cienia wątpliwości, że ten element podziału, że dzisiaj uzurpowanie sobie pewnych osób, przez pewne osoby tytułu do dyskontowania swojej działalności w Solidarności, im odpowiadam tak. Egzamin z Solidarności trzeba zdawać codziennie na nowo. Nikt nie ma patentu na Solidarność na całe życie. Dlatego, że kiedyś się sprawdził, to on już teraz zawsze może z tym sztandarem Solidarności chodzić. Nie. Egzamin z Solidarności trzeba zdawać ciągle od nowa, a jurorami, tymi, którzy oceniają, są robotnicy, są pracownicy.
Grzegorz Furgo.
No poruszył pan Śniadek rzecz fundamentalną w jednym przypadku. Poruszył taką mianowicie sprawę, jaką drogą poszedł. O co idzie ten spór? Rzeczywiście jedna, ta ekipa, która doprowadziła do Okrągłego Stołu, wybrała na tamte czasy, moim zdaniem, najlepszą drogę, czyli drogę pokojową. Trudną, ale pokojową. Byliśmy absolutnie przykładem na świecie pokojowego oddania władzy przez władze komunistyczne, które były jeszcze bardzo, ale to bardzo silne. A jest oczywiście druga grupa, do niej należy również pan prezydent i tu mnie bardzo dziwią jego słowa, który wypowiada się, żeśmy zapłacili cenę za bezkrwawą rewolucję. Czyli jakby druga strona szła na zwarcie. Tylko musimy sobie zdać, jeżeli to wszyscy pamiętamy tamte czasy, co by się stało z tego zwarcia. Ta ziemia i tak mocno nasiąknięta krwią by spłynęła również krwią. Władze komunistyczne były bardzo silne, co było widać przez długi okres. Bardzo silne. Jeszcze pamiętajmy o tym, że w Polsce stacjonowały absolutnie silne wojska rosyjskie, które nikt nie wiedział, jak się zachowają w przypadku jakiegoś takiego siłowego obalenia systemu. Ja byłem i jestem wielkim przeciwnikiem wydarzeń, które na przykład miały miejsce w Rumunii, gdzie polała się krew i w sposób bardzo brutalny, w zasadzie bez sądu, rozstrzelano władze rumuńskie. U nas to poszło inaczej. Jest jakby ostatnie zdanie. Oczywiście możemy polemizować, czy wyciągnięto odpowiednie wnioski natychmiast. Też uważam, że nie. Że nie wyciągnięto odpowiednich wniosków karnych, personalnych, do bohaterów negatywnych tamtych czasów, ale przeciwko siłowemu rozwiązaniu zawsze będę, dlatego że to jest bardzo specyficzne miejsce, to Trójmiasto.
Ale
tu za dużo...
Ja zastrzegam prawo zaprotestowania, ale to za chwilę.
Czy prezydent Andrzej Duda miał na myśli to, że nie polała się krew, czy miał na myśli raczej to, że przez bezkrwawą rewolucję nie udało się pewnych rzeczy do końca
załatwić?
Miał chyba na myśli dekomunizację,
ja
tak naprawdę.
Ja bym się jednak zatrzymała na tym słowie bezkrwawy, czy krwawy, tak? Musimy mieć świadomość tego, że wtedy przywódcy ówcześni zastanawiali się nad tym, jak zrobić to właśnie w ten bezkrwawy sposób, żeby nie zginęli konkretni ludzie. To byli nasi ojcowie, wujowie bądź ciocie, bo ja miałam właśnie ciocie w Solidarności, to byli nasi bliscy. Oni mogli zginąć. Tutaj zanim pan prezydent powiedział to słowo, powinien się zastanowić, bo to oznacza konkretne ofiary. Ja się zgadzam absolutnie z panem posłem Furgo, że wtedy oni podjęli najlepsze decyzje, jakie mogli. Na pewno rozważyli tą sytuację, która była wtedy w Polsce. Łatwo jest teraz, w dzisiejszej Polsce, mówić, że można to było zrobić inaczej. No to trzeba było to zrobić. Niedawno Lech Wałęsa powiedział takie słowa. Jeżeli mieliście lepsze rozwiązania, trzeba było to zrobić, a nie się chować po kątach. Z całym szacunkiem. Wtedy było jak było. Ja może odpowiem na pytanie, dlaczego też uważam, że jest mała szansa na to, żeby teraz było porozumienie co do 31 sierpnia, bo to jest taka nasza najnowsza historia. Ci bohaterowie jeszcze są dość młodzi, żyją i dlatego jest ten głęboki konflikt. Jeżeli chodzi o 1 września, jest łatwiej wyciągać wnioski, ponieważ jest dłuższy dystans, łatwiej jest oceniać tę historię. A jak jest taki krótki odcinek czasu, no to cały czas jeszcze są gorące emocje.
Ale to jest jeszcze świeża historia, mówi pani, 38 lat temu jest jeszcze czas, żeby wszystkim tym ludziom podziękować. A mam trochę też wrażenie, że ci zwykli szeregowi członkowie Solidarności nie są do końca docenieni.
To był błąd.
Gdzieś ta polityka gdzieś...
To był błąd, to był popełniony błąd, tak? Myśmy tych ludzi zostawili samych sobie. Ja się zgadzam z tym. Trzeba tym ludziom naprawdę podziękować. Dużo wcześniej powinni dostać finansowe gratyfikacje. Oni biedowali. Większość z nich biedowała. Ja to wiem. Bo mieszkam tutaj od lat, więc ja to widzę. To prawda. To był błąd. To nie było...
Pani Monika Baran i pan poseł.
No, to są konsekwencje.
Chciałabym się cofnąć o krok tutaj wypowiedzi pani poseł i pana posła. Absolutna zgoda co do tego, że rozwiązanie bezkrwawe było najlepszym rozwiązaniem, że krew się nie polała, to jest naprawdę to, co powinniśmy zrobić i co powinniśmy wybrać. Natomiast jednak bierze się skądś, że to, co się wydarzyło przy okrągłym stole, było zdradą elit, że patrząc z perspektywy czasu, kiedy patrzymy na społeczeństwo, które było społeczeństwem ubogim, które miało bardzo dużo problemów społecznych, które żyło w biedzie, które żyło w niedostatku, które musiało emigrować bardzo często, ponieważ w Polsce byli traktowani po macoszemu, nie mogli znaleźć tutaj miejsca zatrudnienia. Pokolenie moich rodziców w wielu przypadkach musiało szukać pracy za granicą. Zaraz po tym, jak upadła komuna, jak pojawiła się możliwość, żeby wyjechać, to po prostu wyjechali, uciekli za chlebem. Nie było tak, że Polska po tej przemianie gospodarczej była taką ojczyzną, w której wszyscy zostaliby przyjęci i mogliby być tutaj godnie traktowani, godnie żyć.
Przeczytam państwu SMS-a od pana Darka, który napisał. Witam. Mój tata brał udział we wszystkich strajkach od roku 80 poprzez stan wojenny aż do 89. Stracił tam dużo zdrowia, teraz leży po udarze mózgu w szpitalu i mało kto o nim pamięta. Są medale dla innych, a on zwykły stoczniowiec został tam, gdzie został. Solidarność ludzka, jej brak. I brak mi też słów, napisał sen Darek.
Ja chciałbym
może
podkreślić,
tak jest, że wielu szeregowych członków Solidarności miało przez te lata takie trochę poczucie, że są trochę z boku, że nie biorą...
To jest nadrabiane w ostatnich latach.
Nie korzystają to, z czego, o co walczyli.
Więc elementarna sprawa, ja to bez przerwy powtarzam, że było to poczucie zdrady, ono owszem, może gdzieś stopniowo w tej chwili, ale powiedzmy historycznie, oglądając się wstecz, absolutnie dominuje, istnieje w środowiskach solidarnościowych, że elity zdradziły. Natomiast zastanawiam się, ile trzeba...
A czy to nie jest za mocne słowo, panie pośle?
Nie. Proszę mi pozwolić dokończyć. Nie? Zastanawiam się, ile trzeba złej woli. Złej woli po prostu. I żeby przypisywać intencje prezydentowi Dudzie, że zabierając głos w kościele, w bazylice, przepraszam, świętej Brygidy, miał, czy wyraził żal, że mieliśmy do czynienia z bezkrwawą rewolucją, że on uważał, że byłoby lepiej, gdyby się przelała krew. To naprawdę, to jest tak nonsensowny zarzut, że dziwię się, że w ogóle w publicznie można go wypowiadać. Natomiast z całą pewnością...
Przed chwilą państwo rozważaliście, czy krwawo, czy bezkrwawo, dobrze, czy niedobrze.
Nożyce się odezwą. Pan prezydent Duda, wypowiadając te słowa, miał na myśli to, że jeszcze do niedawna Polskę można było nazwać krajem, w której bohaterowie żyją w biedzie, ci, o których między innymi pan redaktor czy państwo mówią, a ich kaci pobierają sute, sowite emerytury. To jakby w największym skrócie o taką niesprawiedliwość i cały ten okres transformacji chodziło, natomiast ja dopowiem. Owszem, myśmy niejako rozpoczynali ten proces rozpadu bloku sowieckiego, okrągły stół i potem te okrągło stołowe wybory zapoczątkowały, ale to były wybory kontraktowe, gdzie się umówiono, podzielono władzą, natomiast sam wynik tych wyborów w gruncie rzeczy, gdzie no 100%, jeśli chodzi
zwłaszcza
o te
wybory do Senatu,
zakwestionowało wynik tego okrągłego stołu i powiedzmy sobie tak, że ile Polska jakby rozpoczynała, ale tak naprawdę była ostatnim z demoludów, w których przeprowadzono wolne, demokratyczne wybory. We wszystkich innych demokratycznych, w innych krajach demoludów przeprowadzono wybory wcześniej. U nas te pierwsze wybory po tym sejmie kontraktowym były tak naprawdę ostatnie. I później ten okres transformacji, te rosnące nierówności, te niesprawiedliwości, to co mówię, że zadośćuczynienie, ten dodatek kombatancki, to jest zaledwie jakaś jedna drobna namiastka, ale jeszcze w czasie AWS-u to rząd Borusewicz, z imienia nazwiska wymienię te osoby, które zablokowały w Sejmie, przeprowadzono próbę przeprowadzenia wtedy ustawy, no w dużo większym stopniu dającym zadośćuczynienie tym osobom poszkodowanym w stanie wojennym, represjonowanym. Wtedy to zablokowano, w czasach AWS-u.
Więc w czasach AWS-u.
Powiem tak, ja podzielam ten gniew na pewne ludzi, osoby, środowiska, te rzekome ikony Solidarności, które zdradziły,
rzekome,
które dyskontowały potem swoje rodowody,
żeby było zrobić to lepiej.
Proszę Państwa, będziecie mieli Państwo okazję odnieść się do słów pana posła Śniadka za chwil kilka. Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk, 29 minut po godzinie 9.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Za 27 minut godzina 10. Nasi goście: Ewa Lider, Nowoczesna, Monika Baran, Porozumienie, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska. Tak w nawiązaniu do pogody to mogę Państwu zdradzić, że podobno czekają nas teraz 3 tygodnie pięknej pogody, także wakacje, super, przepraszam, lato do końca będzie chyba trwało, do aż się skończy kalendarzowo. Obiecałem Państwu możliwość odniesienia się do słów do pana posła Janusza Śniadka. Pan Grzegorz Furgo?
Znaczy, no, ja się nie dziwię w pewnym sensie oburzeniu pana Śniadka, no bo to bardzo niefortunna wypowiedź, tylko panie pośle, to nie ja powiedziałem w kościele świętej Brygidy, że zapłaciliśmy cenę za bezkrwawą rewolucję. To nie ja, tylko premier Morawiecki powiedział, że również jest przeciwny obradom okrągłego stołu, był, bo przecież jego pokolenie 18-19-latków mogło zbrojnie walczyć o wolną Polskę. No to przecież większych bzdur nie może wypowiedzieć, a to wypowiada polski premier. Nie ja wypowiadam, proszę do mnie nie mieć pretensji, tylko przez Polskę przetacza się, przez wszystkie media publicystyczne i w rozmowach Polaków.
To co pan,
pan pozwoli, że dokończę. Ta debata po właśnie takich słowach. To codziennie premier polskiego rządu opowiada jakieś bzdury, a prezydent zamiast rzeczywiście w tych dniach stanąć na wysokości zadania i starać się przynajmniej być trochę obiektywny, wystąpił w bardzo konfrontacyjnym wystąpieniu w kościele świętej Brygidy. I to mi się bardzo nie podobało i mam do tego prawo.
Pani Monika Baran?
Panie pośle, z całym szacunkiem, cena, którą zapłaciliśmy, to jest ten SMS, który pan redaktor przeczytał. To są bohaterowie Solidarności, którzy teraz cierpią na zdrowiu, swoje zdrowie oddali w tej walce z tamtych czasów. Teraz są opuszczeni, zaniedbani, żyją w biedzie, w ubóstwie. To jest ta cena, na którą się nie zgadzamy, którą chcemy minimalizować, zadośćuczyniać i nie zgadzamy się, żeby polskie społeczeństwo żyło w takich warunkach.
I której nie akceptował prezydent.
Ja może przeczytam, co powiedział pan prezydent w Świętej Brygidzie. Można się zgadzać z różnymi koncepcjami i teoriami, ale fakty są takie, że w Polsce nastąpiła bezkrwawa w zasadzie rewolucja. Nie strzelano do ludzi na ulicach, tak jak tutaj w Gdańsku i w Gdyni w 70 roku. Nie ma dzisiaj dziesiątek, setek czy tysięcy krzyży nad mogiłami młodych ludzi, którzy tak jak wtedy mieli po 17-18 lat i którzy być może byliby gotowi walczyć o wolną Polskę z bronią w ręku, wskazywał prezydent.
No to dzięki Bogu, że przeżyli. Dzięki Bogu, że przeżyli. No, ja miałam wtedy 12 lat, więc to byli moi starsi koledzy. Naprawdę, dzięki Bogu, że przeżyli.
Ja powiem tak, absurdu.
Ja myślę sobie, pozwoli pan, że ja teraz powiem, pan już dwa razy komentuje.
Kto chciał wyprowadzać tych ludzi na ulicę?
Ja myślę, że tu jeszcze jest jeden aspekt. To, że prezydent Duda przemawiał w kościele, że uprawiał taką ostrą, brutalną politykę w kościele, że kościół na to pozwala, że biskupi czy arcybiskupi na to pozwalają, że taka polityka dzieje się w kościele, dzieje się w szkołach, bo następnego dnia, czyli tego samego dnia, teraz nie wiem, chyba tego samego dnia, pan prezydent przemawiał w trzecim liceum, gdzie został wygwizdany. To jest niepojęte. Ani w szkole, ani w kościele nie należy uprawiać polityki. Dziwię się, że jest taka możliwość i że w ogóle przechodzimy na tym do porządku dziennego.
Ale to jest chyba raczej pytanie, czy przez te rzeczywiście wszystkie lata zrobiliśmy, żeby dzisiaj nie było takich sporów?
Ale zaraz, czy sporu, czy można, czy nie można uprawiać polityki w kościele i w szkole?
Nie pytam o politykę w kościele, tylko o sytuację, w której prezydent na przykład mówi, że to są także choroby, które bez przerwy, choć w coraz mniejszym stopniu drążą nasze państwo od tamtego czasu, bo jak nie nazwać chorobą tego, że w Sądzie Najwyższym orzekają sędziowie, którzy skazywali ludzi niepodległościowego podziemia w czasie stanu wojennego.
I przez wiele lat nadal w tych sądach byli i są obecni.
Ale my się skupiamy wyłącznie na sądach. Mamy takich ludzi, którzy mają korzenie PZPR-owskie, w bardzo wielu instytucjach Polski, między innymi parlamentarzyści, tak jak pan Piotrowicz, żebyśmy pamiętali o tym prokuratorze, przypominając sobie o sędziach, którzy mają takie korzenie. Proszę państwa, my w tym państwie żyliśmy i taka jest dzisiaj rzeczywistość. Od 3 lat rządzi PiS i cały czas narzeka, że stoczniowcy na przykład, czy pokrzywdzeni jeszcze cały czas nie mają, nie dostali jeszcze tej rekompensaty. Dlaczego jeszcze nie dostali w takim razie? Dlaczego czują się jeszcze skrzywdzeni i piszą takie SMS-y do pana, czemu leży ten stoczniowiec, nie ma porządnej opieki jako człowiek, który się zasłużył ojczyźnie, tak? Czemu nie ma tej opieki? Od 3 lat rządzą i cały czas narzekają. To niech pomogą temu człowiekowi wreszcie.
Pan jest. Poseł Janusz Janek?
Wie pan, w tej chwili Polska w ogóle, takich przykładów możemy znaleźć bardzo dużo. Natomiast ja wrócę jeszcze raz do tych słów pana prezydenta i ogromnego aplauzu, jaki właśnie ta wypowiedziana kwestia, z jakim się spotkała w kościele, w którym była sól Solidarności. Dziesiątki sztandarów, ci ludzie, którzy pozostali wierni, nie oglądając się na żadne benefity, tylko w zakładach pracy walcząc o tą godność, to do czego również jakby wzywał nas Ojciec Święty, podkreślając i wbrew temu, co się tutaj dzisiaj próbuje mówić, Solidarność nie jest w najmniejszym stopniu żadną partią polityczną. Mieszanie się do polityki, tą granicę, Jan Paweł Święty dzisiaj, Jan Paweł II stawiał, nie współtworzenie bytów, które aspirują do sprawowania władzy wykonawczej. To było odniesienie do czasów AWS-u, gdzie tak się nie stało. Zapłaciliśmy za to ogromną cenę. Dzisiaj Solidarność jest związkiem zawodowym. Pozostało w szeregach Solidarności 700 tysięcy członków w tej chwili. Ja też boleję, że być może lepiej byłoby, gdyby było więcej, ale oni wykonują funkcje stricte związkowe. Upominają się często w sporze z rządem.
Dlaczego dzisiaj jest tak, że Solidarność jest bardziej kojarzona z na przykład z Prawem i Sprawiedliwością, a OPZZ na przykład z Lewicą?
No tak. I OPZZ współtworzy komitety wyborcze SLD i pies skulawa nogą. Nawet nie wspomnie na tym, że oni właśnie w sposób jakby formalny angażują się w politykę. Natomiast Solidarność w tej chwili, w przededniu sierpnia, weszła w pewien spór z rządem. W tej chwili będzie to przeniesione na Radę Dialogu Społecznego z tymi propozycjami, jakby polepszającymi zarówno wartość płacy minimalnej, jak i pewne inne wskaźniki. Solidarność dzisiaj walczy o wzrost wynagrodzeń dla całej sfery budżetowej, tak żeby ten obszar nadążał za wzrostem średniej płacy krajowej, która jest udziałem innych grup zawodowych w przemyśle, w produkcji.
To pan poseł Furgo, jeszcze kończąc ten wątek i przechodzimy do kolejnego tematu.
Oczywiście prezydent dostał aplauz w kościele. Czy się z tego powinniśmy cieszyć? Nie wiem. Moim zdaniem nie, bo kościół nie jest od deklaracji politycznych, ale było to jego środowisko. Ale tego samego
święta
dnia...
Święta Brygida i aktywność, którą tam prowadzona, nie byłoby wolnej Polski.
Panie pośle, pan prezydent nie dostał aplauzu, tylko został wybuczany i wygwizdany przez młodzież, nie tylko przez ludzi na zewnątrz, przez młodzież, bo mu się pomylili przemówienia. On pojechał do młodzieży w 3. liceum w Gdyni, żeby rozpocząć rok szkolny, a nie opowiadać tym młodym ludziom przekazu politycznego. I to jest
dyrektor
prostu
bardzo szybko to uciął żądaniem, żeby nie obrażać
prezydenta.
Jego gości.
Zresztą, panie Januszu, w żaden sposób się tego nie obroni, dlatego żeśmy widzieli wszyscy obrazki, jak naprawdę próbowała ratować to żona prezydenta i próbowała zakończyć
jaką,
tą
że pan ma satysfakcję,
tą słabość,
że obrażano
której się
głowy państwa, nie?
Ale jakby to się nie udało. Było to bardzo złe, bardzo słabe i to jest kolejna wpadka. Widać, że nieprzygotowania prezydenta, albo to jego złe otoczenie, które nie potrafi przygotować prezydenta, bo on nie wie, gdzie on jedzie, bo przecież w Gdyni powinien życzyć tej młodzieży udanego roku szkolnego, a nie opowiadać im o komunistach i o sądach. Bo z taką reakcją się spotkał. I to taka smutna konstatacja tych dwóch dni w wydaniu.
Ale prezydent też mówił, zdaje się, o gdyńskiej trójce, z tego co słyszałem. Proszę Państwa, przed nami bardzo mocne 21 miesięcy. To wyliczył m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konwencji samorządowej Zjednoczonej Prawicy. Za tydzień konwencja, jeżeli dobrze pamiętam, Koalicji Obywatelskiej, potem Lewica i PSL. Jak Państwo oceniacie, jak to będzie wyglądało? Czy będziemy teraz wciąż słyszeć o billboardach, kto komu ukradł i dał miliony, czy jednak usłyszymy jakieś konkrety dotyczące poszczególnych samorządów, co da się w danych regionach czy miastach, gminach zrobić? Pani Ewa Lider.
Myśmy wczoraj w Gdańsku o 11 ogłosili kandydatów do okręgu numer 3 w parku na zboczu, pięknym, pachnącym jabłkami. Przedstawiliśmy konkrety, mówiliśmy, co będziemy robić dla tych dzielnic, które obejmuje okręg trzeci. Codziennie będziemy ogłaszać kolejnych kandydatów, mówić o programie dla dzielnic Gdańska razem z Jarosławem Wałęsą, więc to są konkrety.
A warto, tutaj warto inwestować pieniądze w billboardy takie ogólnopolskie, czy raczej skupić na tej działalności lokalnej? Bo to są w końcu wybory samorządowe. Mam wrażenie, panu, że tutaj wielka polityka przytłacza te lokalne problemy.
Ja osobiście będę tutaj mówiła do mieszkańców za każdym razem o konkretach, o chodnikach, o tym, czego potrzebują mieszkańcy. W sobotę czy w piątek byłam na otwarciu kolejnego budynku szpitala na Klinicznej. Nie wiem, czy Państwo widzieli już ten budynek wspaniały. To są konkrety, to jest to, czego oczekują mieszkańcy gmin i miast. Tego, żeby móc mieć blisko dobry, specjalistyczny szpital na przykład. Tak, ten szpital się otworzył jeszcze nie dla pacjentów, ale było oficjalne otwarcie i byliśmy wspólnie. Byli również posłowie PiS-u, był pan minister zdrowia, ale byśmy też...
Szpital nie jest, to jest polityczny, jest dla pacjentów.
To nieważne. Ja wiem, jakie to jest ważne, bo my wszyscy tutaj siedzący, może nie gdynianie, ale my gdańszczanie, wcześniej czy później nasze rodziny, tam będą w tym szpitalu.
Oby, jak
a tam
najrzadziej.
Mamy ekspertów. Nie życzę nikomu, ale to jest nieuniknione, tak? Dlatego ja się osobiście bardzo cieszę, że to się dzieje.
Pani Monika Baran. Jaka będzie ta kampania? Wielka polityka będzie dociskała?
W 21 miesiącach, więc na pewno w tym czasie ta większa polityka również uderzy. Jak najbardziej zgoda z panią poseł o tym, że polityka samorządowa, lokalna, to są właśnie te lokalne rzeczy, to są korki, to są braki w infrastrukturze, to są przedszkola, żłobki, place zabaw. Natomiast to, że to się łączy, no to nie jest żadna nowość, to nie jest żadna niespodzianka. Pytał pan o billboard. Absolutnie jestem przeciwna obrzucaniu się nawzajem. Jestem za tym, żebyśmy proponowali konkrety. I uważam, że jednak musi się to spiąć, że musi być tak, że współpraca między samorządem a rządem ze względu na budżet, ze względu na to, jak wygląda struktura budżetowa, ze względu na to, jak te góra i dół się ze sobą spotykają. I tutaj jest obywatel, który ma i to, co jest w zakresie ustawodawstwa ogólnopolskiego, jak i uchwał prawa miejscowego, to jest jego życie, które składa się z tych elementów. I jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy współpracowali w tym i liczę na to, że będzie w tym zakresie współpraca. Ponadto jest też tak, że przy okazji wyborów samorządowych tematem jest też reforma samorządowa, jest też dyskusja o tym, co dobrze funkcjonuje w samorządzie, nie tylko co jest wykonane w zakresie obowiązków na poziomie danego samorządu, ale także jakie obowiązki, w jakim trybie mają być finansowane, jak to ma wyglądać, więc i rozwiązania dla konkretnego miasta, ale również rozwiązania dla konkretnego szczebla samorządowego w zakresie reformy strukturalnej na przykład. Dlatego to będzie ogólnopolski temat zawsze.
Pan poseł Janusz Szendek, to jak to będzie? Bo z jednej strony słyszymy, że jadą busy PiS-u w Polskę, tak? A z drugiej strony też słyszę, że Koalicja Obywatelska, czy Platforma Obywatelska, bo nie doczytałem, wysyła w Polskę konwój wstydu. To taki będzie pojedynek w drodze?
No więc właśnie ja też zderzam te słowa. Tutaj słyszę z ust przed chwilą pani lider hasło program, ale zapowiedź, że wypełnione to będzie treścią, natomiast poza słowem chodnik nie usłyszałem żadnego konkretu,
no,
więc czekamy na te programy. Natomiast w dniu wczorajszym na znakomitej skądinąd konwencji samorządowej, otwierającej niejako tą naszą kampanię Prawa i Sprawiedliwości, usłyszeliśmy cały szereg właśnie z ust pana premiera konkretnych propozycji wsparcia tam wszędzie, gdzie ze strony rządu istnieje możliwość i są formalne procedury wspierania aktywności samorządowej. Rozpoczyna się pewna bezprecedensowa akcja ociepleń i pod hasłem czyste powietrze. Owszem, te działania prowadzimy od lat, ale jak się okazało mało skutecznie, tutaj problem smogu urósł ogromnie. W tym wypadku będzie to połączenie kwestii termomodernizacji z wymianą pieców nawet do 80-90% dofinansowania w zależności od dochodów na głowę członka rodziny. Akcja wspierania dotycząca otoczenia domów starców, kwestia dworców, dróg. Akurat tutaj w naszym województwie, zapamiętałem, bo ładnie się rymują te droga krajowa 22 i droga krajowa 55, zapowiedź budowy S6 od Wejherowa w kierunku Słupska jako dwupasmówki, więc takich bardzo, bardzo konkretnych rzeczy, przedsięwzięć, kwestia dworców lokalnych, porty lokalne, Ustka, Łeba, więc te działania będą bardzo mocno wspierane przez rząd. I tutaj z tego punktu widzenia też to, co było atakowane, przepraszam, spotkałem się z zarzutem, słyszałem zarzut, że wręcz to był szantaż, kiedy premier wspomniał o dobrej współpracy rządu z samorządami, że to przynosi...
No pada taki zarzut, że rząd wspiera tylko swoich kandydatów i swoich burmistrzów.
No więc ja myślę, że ten zarzut jest pewną emanacją raczej mentalności tego, który oskarża, natomiast przecież fakty są takie. Mieliśmy do czynienia, że tutaj niektóre samorządy wykorzystywały ten instrument. Sopot deklarował przyjmowanie uchodźców, wbrew temu, że Polacy generalnie są temu przeciwni, że nie da się tak naprawdę przyjąć tych uchodźców z pominięciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc tutaj poprzestaliśmy na hasłach. No ale w tej chwili to też staje się pewnym problemem w obliczu tej klęski suszy. Po to, żeby mogło być dofinansowanie ze strony rządu, potrzebna jest oszacowanie strat, co jest już zadaniem samorządowym.
Tak.
I tu mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem,
i z tym jest różnie, powiedzmy sobie szczerze.
Z pewnymi opóźnieniami. I dokładnie to miał na myśli premier, mówiąc o konieczności
ale
dobrej
współpracy. Ale samorządowcy,
panie
pośle, zwracają uwagę, że te procedury są trochę nieprzystające do tego, co trzeba zrobić.
Pan
Grzegorz Furgo, przepraszam.
Ja rozumiem, że PiS jest oburzony billboardami, bo one trafiły w punkt. I ja rozumiem, że PiS jak zwykle przed kolejną kampanią wyborczą staje się bardzo spolegliwy. Prezes opowiada, że nie będzie dążył do żadnego konfliktu. Ale czy państwo sobie przypominacie, jak się zaczynała kampania wyborcza i Beata Szydło, bardzo długo sztabowcy Beaty Szydło szukali jakichś ruin w Polsce, znaleźli w Nowej Soli. I tam ogłosiła Beata Szydło słynne hasło Polska w ruinie. Po czym siadła w znakomitą limuzynę i pognała świetną autostradą na kolejne spotkanie. To on właśnie jest, to jest właśnie twarz PiSu. W wyborach samorządowych jest fundamentalny spór.
A czy pan wierzy w to, co mówi?
No ja mówię o faktach. Nie przypomina pan sobie obrazków w tych ruinach, pani Beaty Szydło?
Pan poseł Furgo o fundamentalnej sprawie samorządów.
Fundamentalna sprawa w sobie samorządów. My jako koalicja chcemy, żeby samorządy decydowały o sobie. Czyli absolutna decentralizacja. PiS chce absolutnie scentralizować samorządy, bo Jarosław Kaczyński nie lubi dużo dawać władzy
wolności
w swoim jakby...
Na czym ma polegać ta centralizacja samorządów?
Na każdym...
Pan powiedział,
uczciwie powiedzmy, że za poprzedniego rządu i za tego rządu to Polska Agencja Kosmiczna to ma ogromne kłopoty, żeby funkcjonować w Trójmieście. Są wciąż takie zakusy, żeby jednak była tylko w Warszawie.
Powiem państwu jedną rzecz.
A to jest jedyna instytucja, która została wyprowadzona ze stolicy.
Wczoraj byłem na znakomitych dożynkach w świetnej gminie Szemud i z jednym z haseł, który był na takim wozie, jechali ze swoimi produktami. Jedna z gmin było stulecie, takie hasło, stulecie niepodległości i 28 lat samorządności. Wystarczy pojechać do takiej gminy jak Szemud, żeby zobaczyć, jak kapitalnie ci ludzie sobie dają radę. I wybór w październiku będziemy mieli takie. Czy chcemy w tych małych własnych ojczyznach sami decydować o sobie i wydawać, i mieć pieniądze, i wydawać? Czy chcemy, żeby decyzje zapadały w Warszawie o ludziach, którzy nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje właśnie w naszym regionie?
Ale panie pośle, bo jeżeli Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska inwestuje w billboardy, to za chwilę Prawo i Sprawiedliwość odpowiada billboardami. I te pieniądze idą w całości na billboardy. A może powinny może pójść na inne działania.
Panie redaktorze, jak pan chce ze mną prowadzić dyskusję, która będzie akademicką, i możemy długo na ten temat rozmawiać, jak są wydawane w Polsce pieniądze, to ja się za głowę trzymam, bo ja widzę ten budżet i widzę, jak posłowie, no, koalicji w tej chwili rządzącej, lekką ręką przesuwają nieraz, jak mamy rozmowę o budżecie, setki milionów złotych. Setki milionów złotych, gdzie rzeczywiście można by było spożytkować.
Bo za chwilę wrócimy do dyskusji o finansowaniu partii politycznych.
Zdadzą Polacy.
Pan Janusz Jędak, proszę bardzo.
Nie, chciałem tylko to zdanie wtrącić, natomiast nie chcę tutaj odbierać prawa głosu paniom. PiS ma bardzo konkretny program na poziomie wsparcia ze strony rządu, to wykorzystujemy, ale również i w samorządach. Powiedzmy sobie tak, w jednym tylko województwie władzę ma Prawo i Sprawiedliwość. W pozostałych od lat rządzi albo samodzielnie Platforma, albo koalicja PO-PSL. I ludzie widzą, oceniają i odnośmy się właśnie do takich sytuacji. Natomiast przypisywania intencji rządu, przejmowania samorządów, czy jakieś tutaj centralizowania władzy na tym poziomie jest jak czymś tak absurdalnym, że ja się dziwię, że w naszej poważnej tutaj dyskusji takie zarzuty czy posądzenia. To jest fizycznie po prostu ani prawnie w żaden sposób niemożliwe te relacje.
21 października głosowanie, wtedy 4 listopada druga tura w wyborach, jeżeli będzie konieczna, gdzie będzie konieczna, tam będzie i Polacy zdecydują. Ja chciałem jeszcze państwa zapytać o ten apel prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący wspólnego uczczenia stulecia odzyskania niepodległości 11 listopada. Czy państwa zdaniem takie wspólne obchody mimo kampanii wyborczej, mimo różnic politycznych w ogóle są możliwe, żeby politycy na tę jedną okazję w roku przynajmniej zrobili krok w tył i powiedzieli sobie, to jest idea ważniejsza od naszego tego obecnego sporu politycznego na dzień, dwa, dajmy sobie z tym spokój i uczcijmy to, że 100 lat temu nasi poprzednicy zdołali się porozumieć, Piłsudski, Dmocki i inni, i zrobili coś naprawdę wyjątkowego, bo po 123 latach wróciliśmy na mapę Europy. Pani Monika Baran.
Tak jak pan mówi, jeżeli będzie to tak, że będziemy obchodzić tą uroczystość jako obywatele, jak najbardziej, jest jak najbardziej duża szansa na to, że tam się spotkamy i że będziemy po prostu wspominać i celebrować tą uroczystość. Natomiast jeżeli spotkają się tam politycy, którzy będą próbowali na tym zrobić swój kapitał polityczny, to będziemy się rozchodzić.
Może jest szansa, bo to będzie już po wyborach samorządowych.
I może wszyscy będą tak wymęczeni.
Ale przed europejskimi, przed sejmowo-senackimi.
Może będziemy tak wymęczeni właśnie po tych najbliższych dwóch miesiącach.
Jeżeli będzie przyzwolenie na nacjonalistyczne i faszystowskie hasła, jeżeli obywatele, o których pani wspomniała, ONR-owcy będą spokojnie sobie atakowali na przykład obywateli RP czy
KO, kładą im się pod nogami na ulicy
to
w czasie
kładą
przemarszu.
Się pod nogami, ale a te nogi ostro kopią, okazuje się, i to jest w porządku.
A jeżeli inne tak pięści
będzie,
się uderzają.
To ja się pozwoli pani? Jeżeli tak będzie, to ja nie odważę się z moimi dziećmi, z mężem tam pójść, bo będę się po prostu bała.
Pan Grzegorz Furgo?
Ale wierzy pan, panie redaktorze, w te słowa?
No ja jestem człowiekiem,
ja
powiem panu tak, wielkiej wiary.
Przecież władza może zrobić wszystko. Mieliśmy w tej chwili mieliśmy rocznicę wybuchu wojny. Co szkodziło prezydentowi zaprosić trzech prezydentów jeszcze żyjących, opozycję, żeby złożyć jeden wspólny wieniec na Westerplatte? Co szkodziło, żeby złożyć jeden wieniec wspólny pod grobem nieznanego żołnierza? Pod grobem nieznanego żołnierza widzieliśmy inną scenę, jak działaczka PiS za słowo konstytucja policzkowała widza czy zwykłą osobę, która stała za barierkami.
No to niedopuszczalne.
Nie do końca panią, zobaczymy. Która ale wcześniej brała też udział w tych protestacjach i uderzała inne osoby.
Ale też oddajmy też sprawiedliwość. Pani podała się do dymisji i już nie jest pracownikiem.
Nie ze wszystkich
powinien
stanowisk.
Teraz wyjść, bo nic by się nie stało, jakby wszyscy razem poszli, czy pod grób nieznanego żołnierza, czy pod pomnik na Westerplatte. I to by był kapitalny sygnał.
Zostało nam 45 sekund.
Kapitalny sygnał do
przywołania takich incydentów
w
odpowiedzi na bardzo dobry, piękny apel prezydenta daje, czy każe jakby sądzić.
Ale pana zdaniem jest to możliwe, żeby 11 listopada zostawić politykę i skupić się na stuleciu?
To są osoby. No trudno sobie wyobrazić te uroczystości bez osoby prezydenta, premiera i no, innych przedstawicieli państwa. Więc tu ten postulat nie będzie spełniony. Natomiast opozycja buduje ciągle alternatywną rzeczywistość. Obchody 550-lecia parlamentarzystów, zorganizowano odrębne obchody. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby były próby takich odrębnych obchodów teraz, chociaż uważam, że w interesie no, nawet pewnej pedagogii i przekazu dla młodzieży konieczne byłoby i potrzebne, żeby w atmosferze jednak zgody uszanować to wielkie święto.
Panie pośle, trochę szacunku. Ogólnie. Szacunek to jest ważne.
Szacunek jest bardzo potrzebny. Wszystkich do wszystkich. Bardzo dziękuję. Ewa Lider, dziękuję Nowoczesna, Monika Baran, Porozumienie, Janusz Tadek, Prawo i Sprawiedliwość, Grzegorz Furgo. Życzę państwu fantastycznego poniedziałku, mimo tego, że to początek roku szkolnego. Przemek Woś, kłaniam się, do usłyszenia. Radio.